Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak.
Cześć. Na wstępie warto powiedzieć, że ten proces edukacji między człowiekiem a psem i tak wygląda nieźle. To znaczy uczymy ich całkiem sporo komend, przynajmniej tych podstawowych typu siad, waruj, podaj łapkę. Czy one to później robią, to już jest inna sprawa, ale jesteśmy im w stanie wytłumaczyć, o co nam chodzi. Poza tym taki pies musi się nauczyć, u kogo najłatwiej wysępić coś do jedzenia przy obiedzie. U mnie to zawsze są babcie, przy kim trzeba wrócić na przywołanie, a u kogo można. Całkiem sporo informacji. Tylko mam wrażenie, że to jest dużo bardziej zasługa psów niż nasza, bo one bardzo starają się domyślić, o co nam chodzi, a my mimo, że niby zastanawiamy się, co siedzi w tym łebku, to cały czas przykładamy do psa swoje ludzkie schematy myślenia i działania. I później mówimy, że pies czegoś nie robi, bo jest złośliwy. No nieprawda, to że ty jesteś złośliwy, to nie znaczy, że twój pies jest. Dlatego dzisiaj opowiem ci trochę o tym, jak pies się uczy, żebyś mógł albo mogła uczyć go lepiej i szybciej. Zrobimy sobie przy tym takie oczyszczające założenie, że skoro jako gatunek jesteśmy w stanie wysyłać ludzi w kosmos, mamy takie bardzo pomarszczone mózgi, wynaleźliśmy drapaczkę do pleców, to jeżeli nie jesteśmy w stanie zmotywować i wytłumaczyć czegoś istocie, która jest całkowicie od nas zależna i z definicji chce zrozumieć, o co nam chodzi, bo od tego zależy jej przeżycie, no to być może odpowiedzialność jest po naszej stronie i warto tutaj usiąść i zastanowić się, kto się nie uczy. Ale co to jest w ogóle uczenie się? Uczenie się to zmiana zachowania oparta na doświadczeniu, czyli ktoś czegoś doświadcza, wyciąga na tej podstawie wnioski i później zmienia swoje zachowanie, żeby albo dostosować się lepiej do środowiska, albo żeby coś osiągnąć. Więc naszym celem będzie takie pokierowanie doświadczeniem psa, żeby on wyciągnął wnioski, o jakie nam chodzi, i wtedy jego zachowanie też będzie takie, jakie sobie wymyśliliśmy. Najprostszy przykład, uczymy psa, że jak usiądzie na komendę, to dostanie nagrodę. Jego doświadczenie jest takie, że siadanie w tym momencie się opłaca, więc będzie tak robił. Zmieni swoje zachowania, żeby osiągnąć jakąś korzyść, w tym wypadku jest to ciasteczko. Tylko gdzie tu jest haczyk? Pies nie uczy się wtedy, kiedy go uczymy. Pies uczy się cały czas i za każdym razem, kiedy mamy z nim kontakt, to uczy się czegoś o nas też. I do tego jest mistrzowskim obserwatorem. Jeżeli dołączy do jakiejś rodziny i damy mu chwilę, to on sobie poukłada relacje z każdym z osobna. Na tego można skakać przy powitaniu, na tego nie. Jeżeli ten mnie woła, to muszę przyjść, a jeżeli tamta mnie woła, to tylko mogę. Cały czas sprawdza, jak ułożyć sobie życie jak najlepiej. Nie ma w tym nic złego, bo każdy z nas tak robi. Poza tym wynika to też ze sposobu, w jaki funkcjonuje w świecie. Jeżeli mielibyśmy psa jakoś krótko opisać, to całkiem dobrze pasują słowa odkrywca, eksperymentator. Jeżeli dać psu wolną rękę, to najprawdopodobniej będzie się szwendał, wąchał, poznawał świat wokół niego, aż się zmęczy i wtedy sobie poleży. Inne zwierzęta tak nie mają. Na przykład żabę czy leniwca dużo mniej interesuje, co się znajduje za najbliższym pagórkiem. Natomiast ta ciekawość, co się wydarzy, co gdzieś jest, bardzo nas z psami łączy. Dlatego tak fajne są wspólne wycieczki w nieznane, bo robimy coś, co i nam, i psu sprawia przyjemność. Ale z tego samego powodu, jeżeli powiesz mu, żeby nie wchodził na kanapę, to on to sprawdzi, bo taki jest po prostu jego sposób działania. Psy bardzo słabo uczą się poprzez na przykład obserwacje. Robią to, są takie techniki szkoleniowe, jak na przykład do as I do, gdzie człowiek coś pokazuje i pies jest nagradzany za powtarzanie tego. Można się fajnie pobawić, natomiast nie jest to najbardziej skuteczna technika. Co ciekawe, na przykład ptaki uczą się świetnie poprzez obserwacje i ma to swoje uzasadnienie, bo przy nauce latania jest to dużo bardziej rozsądne niż eksperymenty. Ale stąd też biorą się opowieści, że jedna sikorka w Anglii nauczyła się otwierać butelki do mleka i po jakimś czasie robiły tak wszystkie w okolicy, bo podpatrzyły to u siebie. Przełomem dla wielu początkujących jest zrozumienie, że ich rolą w szkoleniu jest nie wydawanie komend, tylko manipulowanie konsekwencjami, jakie psu przynosi dane zachowanie. I to manipulowanie konsekwencjami jest ekstremalnie ważne, bo psa nie interesuje, co ty do niego mówisz. Go interesuje, co dla niego wynika z różnych sytuacji i zachowań. I komendy są tutaj pewną podpowiedzią, ale jeżeli one się nie pokrywają z rzeczywistością, no to po co cię w ogóle słuchać? Jeżeli grałbyś w pokera ze swoim psem, to on by za każdym razem sprawdzał, czy nie blefujesz. I nie wynika to z tego, że macie za frajera. Po prostu sprawdza, jak rzeczy się naprawdę mają. Podobnie, jeżeli mówię o konsekwencjach. Nie chodzi o to, że jeżeli twój pies zrobi cokolwiek złego, masz go za każdym razem karać. Chodzi mi raczej o to, że jeżeli idziecie na spacer i twój pies skacze po tobie, wyrywa ci rękę razem ze smyczą i robi te wszystkie inne rzeczy, to wychodząc w ten sposób za każdym razem uczysz go takiego zachowania. To, że przy okazji sobie gadasz spokój, ble ble ble, siad, ble ble ble, nie ma dla niego żadnego znaczenia. Ważne jest dla niego, że po takim zachowaniu wychodzi na spacer i tylko to się liczy. Podstawowym mechanizmem, którego używają psy do uczenia się, jest warunkowanie klasyczne. Iwan Pawłow zauważył, że jak zbliżali się pracownicy, którzy szykowali jedzenie psom, to one już zaczynają się ślinić, mimo że nie widać nigdzie jedzenia na horyzoncie. Później połączył to jedzenie z dzwonkiem i po serii eksperymentów okazało się, że ludzie, psy, inne zwierzęta świetnie łączą jeden bodziec z drugim. Pies potrzebuje naprawdę mało czasu, żeby sobie poukładać, że jak otwierasz lodówkę, to warto się tam pokręcić, bo może coś fajnego w jego życiu się wydarzy. Albo że jak mówisz jego imię, to warto zwrócić uwagę, bo prawdopodobnie coś będziesz od niego dalej chciał. I możemy ten mechanizm wykorzystać, na przykład ładując kliker i sprawiając, że później sam klik w sobie jest dla psa nagrodą, ale pies uczy się cały czas. I równie szybko poukłada sobie w głowie, że jeżeli słyszy dzwonek do drzwi, który sam w sobie jest dla niego zupełnie neutralnym dźwiękiem, to oznacza, że za chwilę ktoś przyjdzie do domu. Co oczywiście już neutralne nie jest i powoduje ogromne emocje, dlatego jeżeli ktoś oducza psa szczekania na dzwonek do drzwi, to warto go zmienić, żeby ten pierwszy etap nauki nowego zachowania zacząć na mniejszych emocjach, ale jeżeli nic innego poza dzwonkiem się nie zmieni, no to zajmie psu 3 dni, żeby się połapać. O co w tym chodzi? W warunkowaniu klasycznym pies kojarzy, że jeden bodziec łączy się z drugim. Natomiast w warunkowaniu instrumentalnym pies uczy się, że jeżeli występuje jakiś bodziec i on się zachowa w określony sposób, to przyniesie to bardzo konkretne konsekwencje. Mówiąc inaczej, jeżeli wołamy psa, jest to bodziec i on do nas przybiegnie, jego zachowanie, no to konsekwencją będzie nagroda, zabawa. Jeżeli będziemy to powtarzać i pies sobie to utrwali, to będzie wiedział, że żeby zdobyć nagrodę, to musi do nas przybiec na komendę. Na tym mechanizmie opiera się większość szkolenia, natomiast on działa nawet jak myślimy, że nie uczymy niczego psa. Jeżeli idziemy na smyczy i pies ciągnie i w rezultacie tego ciągnięcia dochodzi do innego psa, zapachu, jakiegoś ciekawego miejsca, to dzień w dzień na każdym spacerze uczymy go: ciągnij, to się opłaca. Pies jest istotą bardzo ciekawą, więc na każdym spacerze udaje mu się zdobyć tyle celów, do których chciał dojść za pomocą ciągnięcia, że po krótkim czasie to jest jedyny sposób, w jaki się porusza. To jest tak, jakbyśmy uparcie miesiącami uczyli kogoś, że jedynym sposobem, żeby coś od nas uzyskać, jest walka i opór. Kolejnym bardzo ważnym mechanizmem używanym nie tyle w szkoleniu, co w wychowaniu psa jest zasada premaka. Zwana też zasadą babci, która mówi, że czynność bardziej preferowana może wzmocnić czynność mniej preferowaną, czyli zjedz obiad, to dostaniesz lody. Jak to wykorzystać w praktyce? Ja osobiście lubię spokój u psów, bo mnie to męczy, jak skaczą po mnie albo ciągną mnie na smyczy. Dlatego przed ich dwoma ulubionymi czynnościami, czyli jedzenie i spacer, czekam na spokojne zachowanie i je nagradzam, to znaczy zawsze pierwszy je pies, który jest spokojny, i zawsze pierwszy wychodzi pies, który pierwszy się uspokoi. Kiedy psy zrozumieją, że jedynym sposobem, żeby wyjść, jest bycie spokojnym, to prześcigają się, który pierwszy osiągnie oświecenie. I stosowanie zasady premaka polega tak naprawdę na dołączeniu do tych wszystkich fajnych rzeczy, które i tak robimy z psem. Typu jedzenie, spacery, wolność, zabawa, czegoś, na czym nam zależy. Na przykład zanim zjesz, uspokój się i popatrz na mnie, skup się. Zanim pójdziesz bawić się z kolegami, przejdź 5 metrów na luźnej smyczy. Kiedy pies załapie, o co chodzi, to robi to bardzo chętnie, no bo jest to w jego najlepszym interesie, a i tak robimy te wszystkie fajne rzeczy z psami, typu spacery, jedzenie, zabawa, więc czemu tego nie wykorzystać? Jeżeli ktoś chce trwale zmienić zachowanie psa, to musi najpierw zmienić swoje nawyki w codziennym życiu. Jeżeli uczysz go czegoś na szkoleniu, a w domu robicie wszystko tak jak dawniej, no to później pies pięknie chodzi na smyczu na placu treningowym, wychodzicie za bramę i on się już dusi. Bo świetnie poukładał sobie, że na treningu występują takie konsekwencje jego działań, a w życiu codziennym zupełnie inne. I ma to związek z ostatnią rzeczą, jaką chcę ci powiedzieć, która wprowadza dużo nieporozumień. My jako ludzie świetnie generalizujemy, to znaczy bierzemy dużo elementów i wrzucamy je do jednego zbioru. Na przykład widzimy ileś budynków i wiemy, że to są domy. Rozumiemy, że samochód to samochód, mimo że każdy z nich wygląda tak naprawdę inaczej. Ale psy tak nie działają i generalizowanie sprawia im dużo trudności. Psy świetnie rozróżniają szczegóły, dlatego wiedzą, że jak zakładasz określone buty, to idziecie na spacer, potrafią rozróżnić dźwięk twojego silnika spośród wszystkich aut, które o określonej godzinie przyjeżdżają pod twój blok. Stąd wynika mnóstwo zaniedbań w socjalizacji, bo dla ciebie człowiek to człowiek, ale dla psa kobieta, mężczyzna, dziecko, starsza osoba, ktoś chudy, gruby, facet z plecakiem, facet w czapce, to są inne kategorie osób i on każdą z nich musi poznać osobno, żeby się jej później nie bał. Stąd też wynika nasza frustracja, kiedy uczymy psa siadania w kuchni, kiedy nic się nie dzieje. Próbujemy to powtórzyć w parku dla psów i nie wychodzi. Dla psa to jest zupełnie inna sytuacja i musi ją sobie przećwiczyć w wielu kontekstach, żeby załapać, że może się zmieniać wszystko, ale chodzi tylko o ten konkretny ruch. Z naszego punktu widzenia jest to jakaś ułomność, ale pies po prostu wybrał inną drogę. My umiemy grupować i tworzyć abstrakcyjne kategorie, ale przez to ucieka nam mnóstwo szczegółów, które widocznie były dla psa ważniejsze. Na koniec krótkie podsumowanie. Po pierwsze, manipuluj konsekwencjami i pozwól psu doświadczać, zamiast cały czas do niego gadać. Po drugie, pamiętaj, że za każdym razem jak masz kontakt z psem, on czegoś się o tobie uczy. Po trzecie, stosuj zasadę premaka, czyli najpierw obiad, a później deser. I po czwarte, pamiętaj, że twój pies dużo łatwiej wychwytuje szczegóły niż zbiera do kupy. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcesz więcej informacji, to zapraszam cię na fanpage Czarne Podniebienie. Albo jeżeli chcesz o czymś posłuchać, to po prostu do mnie napisz. Jeżeli jesteś z Krakowa, to zapraszam cię i twojego psa na kursy do mnie. A to wszystko na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.